Chwała Panu, bracia i siostry. Pozwólcie, że się pomodlę jeszcze chwilę. Oddam Bogu chwałę, oddamy wspólnie Tobie, Boże Wszechmogący, do Ciebie przychodzimy i uwielbiamy Ciebie i wywyższamy. Dziękujemy Tobie, że możemy się zbierać tutaj w Twoim imieniu z Tobą, Panie, bo Ty sam powiedziałeś, że tam, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imieniu Twoim, to Ty jesteś i przebywasz. Ja proszę Ciebie, Panie, teraz w tym słowie, które mam wypowiedzieć, wypowiadaj Ty, Panie, w Duchu Twoim Świętym, do naszych wnętrz, do naszych serc, do naszego życia. Spraw, Panie, aby to słowo nas ubogaciło. Spraw, Panie, aby to słowo dało nam wskazówki, kierunek, Boże Wszechmogący. Cokolwiek mam powiedzieć, co by miało być ode mnie, Boże Wszechmogący, powstrzymaj mnie. Nie chcę, Panie, mówić z ciała, ale chcę mówić to, co Ty masz do powiedzenia i modlę się, żeby chociaż jedna osoba, Panie, tutaj, aczkolwiek pragnę Ciebie, żebyśmy my wszyscy otrzymali to, co Ty masz do powiedzenia. Bądź błogosławiony i wywyższony, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa się modlę. Amen. Chwała Panu. Zawsze, szczerze mówiąc, mi jest trudno zacząć mówić. I tak jak się przygotowywałem do tego kazania, to tak naprawdę rozważałem różne tematy i miałem już nawet przygotowane kazanie jedno i tak jeszcze gdzieś po prostu wczoraj, mimo że miałem przygotowane kazanie, to jeszcze wczoraj gdzieś tak po prostu usłyszałem coś, co myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć dzisiaj, żeby się podzielić. Myślę, że to jest ważne dla nas. Ja tylko tak powiem, że miesiąc temu mówiłem o kazanie i tak mówiłem o tych czasach, w których żyjemy. I muszę się przyznać Wam szczerze, że sam gdzieś dałem się złapać krótko parę dni po tym na to, że wpadłem w taki po prostu w taką panikę na podstawie wydarzeń, które są, na podstawie tej wojny, tego wszystkiego. Zacząłem myśleć o tym, co będzie, jak to się wszystko potoczy. Zacząłem szukać jakichś takich sposobów, rozwiązań, żeby zabezpieczyć się. Ale w tym wszystkim muszę uczciwie powiedzieć, jest mi wstyd, że w tych moich myślach nie było w ogóle tego, żebym się pytał i pytał Pana, skupiał się, co ja mam robić. I to jest mi wstyd. Jest naprawdę mi jest wstyd z tego powodu, bo jak sobie tu uświadomiłem, to po prostu mi było wstyd. I tylko mogę powiedzieć, Panie, przepraszam, że dałem się wciągnąć w ten cały zgiełk medialny, słuchać różnych opinii, różnych komentarzy, finansistów, niefinansistów, polityków, że będzie krach, że w ogóle i można powiedzieć, że tak zacząłem sobie kopać swój bunkier, krótko mówiąc, nie? Ale prawda jest taka, że to nic nie daje. Ale dzięki Bogu gdzieś Pan zaczął dotykać serce moje i zwróciłem się do Niego i dzięki Bogu, że mamy Pana, który zawsze jest na miejscu, który zawsze jest dostępny, na którym nigdy my się nie możemy zawieść. My możemy się zawieść na sobie samym, możemy się zawieść na ludziach, możemy się zawieść na wszystkim, ale się nigdy nie możemy zawieść na Panu i chwała Bogu. I taka jedna myśl, która mi przyszła, chcę się krótko podzielić, a później przejść do tematu. To przyszła mi taka myśl, że w momencie, kiedy Jezus zabrał ze sobą na łódź, kiedy się przeprawiali z apostołami łodzią przez Morze Galilejskie, tam rozgorzała taka burza, nie? I można powiedzieć obrazowo, że dzisiaj też taka burza jest wokół nas, która powoduje właśnie, że gdzieś możemy popaść w strach, lęk, tak jak wtedy popadli apostołowie, którzy byli na co dzień z nim, którzy płynęli z nim w łodzi krótko po tym, jak widzieli wspaniały cud. Widzieli wiele cudów, zarówno rozmnożenia chleba, jak i uzdrawiania wielu innych, a jednak gdzieś w momencie, kiedy wybuchła ta burza, ten sztorm na tej łodzi, Pan Jezus usnął na chwilę, oni popadli w zatrwożenie. A chcę powiedzieć, że to byli ludzie, którzy mieli z morzem i z wodą do czynienia na co dzień. To nie byli pierwsi tacy, którzy gdzieś tam przypadkowo się znaleźli na łodzi. To byli wykwalifikowani rybacy, którzy gdzieś po prostu na co dzień wiedzieli, jakie są zagrożenia. A jednak ich strach i lęk ich ogarnął. To, co zobaczyli, to, co ich dotknęło, to, co ich przeraziło. I w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, w 27 wierszu, już po tym, jak Pan Jezus uciszył burzę i morze i burza gwałtownie, można powiedzieć, w jednym momencie się uspokoiło, zostały wypowiedziane takie słowa. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne. I tak jak powiedziałem, to nie byli zwykli tam ludzie. To byli profesjonalni rybacy, którzy nie jeden sztorm przeżyli w swoim życiu i doskonale wiedzieli, że burza nawet jak się kończy, to ona stopniowo. To nie jest tak, że od razu ucichnie, jest spokojna ta woda, tafla i tak dalej. Ja często kiedyś w młodym wieku gdzieś posługiwałem się również, można powiedzieć, łódkami, pontonami. Byłem wędkarzem wyczynowym, też i byłem kłusownikiem, który sieci stawiał. Bo mieszkałem w takim miejscu, gdzie wszyscy kłusowali, to ja też. I pamiętam raz, jak wsiadłem z kolegą na ponton i gdy wypłynęliśmy nad jezioro, dno zaczęło nam się rozrywać w tym pontonie. Nie? Mało tego, że dno zaczęło się rozrywać, to jeszcze popatrzyliśmy na niebo, a tam ciemne chmury deszczowe przyszły. I to ja to pamiętam doskonale, bo tutaj... Tutaj wypływamy nad jezioro, a tutaj nagle gdzieś po prostu dno nam się... I te dno, ja myślałem, że patrzę na początku mało wody, później coraz więcej. I te dno się zaczęło rozrywać, bo ono było przegnite, krótko mówiąc, w tym pontonie. Ten ponton jako całość, jako te miejsce, gdzie było powietrze, ono było całe, ale dno się rozrywało. I pamiętam, no teraz tak, żadnego oparcia, nie, nic, nie, i wiosłuj do brzegu z powrotem, nie? To sobie mogę wyobrazić, co ci ludzie poczuli wtedy tam, kiedy oni byli na tej łodzi, kiedy te łodzie były zalewane wodą, ten sztorm i to wszystko. Ja tylko taką namiastkę drobną tylko przeżyłem, bo nawet nie było burzy, dopiero deszcz zaczął kropić, a woda już zaczęła się w tym pontonie zbierać. Nie? I pamiętam to. Pamiętam to doskonale. Jak z kolegą żeśmy wracali z powrotem do brzegu i coraz więcej wody i trudno się płynie, bo z tą wodą w środku to jest coraz gorzej, bo łódź z wodą nie ma takiej, czy cokolwiek, jakiekolwiek łódź, ponton, cokolwiek, pełna łodzi nie ma takiej sterowności. Stawia większy opór na wodzie i było coraz trudniej, a panika, strach wzrastały. I tutaj mamy taką sytuację i nagle jest powiedziane, kim jest ten, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne? No właśnie, to jest dobre pytanie dla nas. Ja sobie musiałem zadać pytanie, kim jest ten? To jest aktualne pytanie. Kim jest nasz Pan? Jaka jest Jego prawdziwa tożsamość? Tożsamość Boga Wszechmogącego. Jaka jest? Kim On jest? To jest dobre pytanie na dzisiaj, bo dzisiaj akurat ludzie na świecie obchodzą historyczny wjazd Jezusa do Jerozolimy. My tego nie obchodzimy, bo my wiemy, że ten, ale właśnie to jest dobre pytanie. Kim jest ten Pan? Kim On jest? W Izajaszu w 53 rozdziale jest powiedziane, wzgardzony był, szydzony. Takim go niektórzy widzieli. Ale jakim my go widzimy właśnie, nie? Pierwsza księga Samuela, rozdział 16, otwórzmy. Przeczytamy 16 i 17. Przeczytamy dwie historie, a później będę próbował kontynuować. Będziemy kontynuować. Rozdział 16, wiersze od 6. Wiersz od 6. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zaprawdę ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Potem przywołał Isai Aminadaba i kazał mu przejść przed Samuelem, ale ten rzekł, także tego nie wybrał Pan. Isai przyprowadził Szammę, ale Samuel rzekł, i tego nie wybrał Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten rzekł, pozostał jeszcze jeden najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego, poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. I posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany, miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Przejdźmy teraz do 17 rozdziału Księgi Samuela. Wiersze 42 do 47. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida, czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Ja celowo przeszedłem tutaj do historii Dawida, bo chcę, żebyśmy troszeczkę spojrzeli na Dawida. Ale zanim przejdę do tego, to opowiem taką historię, którą gdzieś tam ostatnio usłyszałem. I to jest bardzo ciekawa historia. Gdzieś tam w pewnej szkole byli uczniowie, tacy no, chłopcy dziewięcioletni, dziesięcio. I wśród nich był taki mały chłopiec, taki najmniejszy. I wszyscy uczniowie do niego mówili, on jest głupi. To jest dureń, to jest głupek, nie? I go tak przezywali, nie? Nauczyciel się zainteresował i pyta się, dlaczego wy go tak nazywacie? A oni mówią, bo wie pan co? Bo on tak, mówi, jak mu pokazujemy dwie monety, pięciogroszową, i dziesięciogroszową, to on bierze pięciogroszową. No to mówię, no jak no, każdy by wziął dziesięciogroszową, nie? No jest głupi. A pięciogroszówka jest większa od dziesięciogroszówki, nie? I on wybierał, ten chłopiec, tą większą, w sensie takim, że nie brał ten. I nauczyciel się tym zainteresował i podszedł, wziął tego chłopca na bok I tak się pyta, powiedz mi, z czym ty masz problem? Czy ty naprawdę nie rozumiesz tego, że 10 ma większą wartość niż 5? A on mówi do nauczyciela, mówi, ja wiem o tym, że 10 ma większą wartość niż 5, nie? No to jak wiesz, to dlaczego? Dlaczego nie bierzesz dziesiątki? A mówi, bo jak wezmę dziesiątkę, to mi później więcej pieniędzy nie dadzą. I to właśnie to jest taka, też można powiedzieć, nie? Że to jest taka analogia do tego, że czasami nam i światu, i ludziom może się wydawać, że ktoś, kto jest niepozorny, kto jest po prostu gdzieś jakiś taki odstający, może fizycznie ten jest z reguły przekreślony, ale na przykładzie tego chłopca widzimy, że on był mądrzejszy od innych, on był sprytniejszy, on miał to coś, czego tamtym brakowało. On wiedział, że jak weźmie raz 10, no to już później mu nie dadzą, nie? I dlatego i wiedział, że to jest był sposób jego, że on gdzieś po prostu zbierał te pieniądze. Bo oni się z niego śmiali, a on zarabiał. I tak to wyglądało. I teraz tak jak patrzymy tutaj na przykład Dawida, jako chłopaka wtedy młodzieńca, który nawet nie był tam. Ja pamiętam, że ponad rok temu mówiłem kazanie odnośnie Dawida, ale mówiłem w innym aspekcie. Tutaj chcę się na czymś innym zupełnie skupić, na innej myśli. I też można powiedzieć, że nawet Samuel, który przyszedł, gdzieś tam widział tego Eliaba, mówił, o, ten będzie godny. Nie? I tak po kolei tak podchodzili do niego ci synowie Isajego, ale Pan Bóg nie przyznawał się do nich, mówił, że nie. Dawida to nawet nie było wśród nich. On był gdzieś tam z boku zupełnie. On był mały, taki rumiany, najmniejszy, najmłodszy. Gdzieś dla niego miejsca nawet nie było. Ale tak jak czytaliśmy dalej, znając historię Dawida, wiemy, że zanim trafił tam przed Goliata, to on był gdzieś doświadczany na tym pastwisku, gdzie nikt tego nie widział nawet. Tylko widział on, Pan Bóg. Ojcu czasami mówił, że od czasu do czasu powalił niedźwiedzia, od czasu do czasu lwa zabił, bo jest to powiedziane w Słowie Bożym. On wiedział, on wie, że Pan Bóg dał mu możliwości, żeby robił to, co ma robić. My czasami nie dostrzegamy tych możliwości wokół siebie również, nie? I nawet Samuel nie widział tych możliwości, bo jak przyszedł do Isajego, to on patrzył na wygląd, patrzył na to, jak wyglądają mężni ci synowie Isajego, ale nie widział możliwości Dawida, dopiero później. A Dawid wiedział, że Pan Bóg dał mu takie możliwości, że robił to, co robił. I w tej historii całej, jak już czytałem odnośnie jego walki, którą stoczył później z Goliatem, jest bardzo ważna taka też cecha, że on ani przez moment nie powiedział czegoś takiego, że to on wybawi. Że to on pokona. I nawet on mówił do Goliata, Pan Bóg ciebie wyda, którego lżyłeś, wyda mi w twoje ręce. To on sprawi, że ty padniesz trupem. I tak się stało. Dawid jak szedł do tej walki, jak stanął gdzieś tam w tym całym zastępie wojska izraelskiego, to nawet ugiął się pod tą zbroją, którą mu dali. On był fizycznie niedopasowany do tego. Nakładali na niego zbroję Saula i on nie był w stanie chodzić normalnie. Ona go krępowała, była za ciężka. On się nawet pod tym ugiął. To jest właśnie to jest też ciekawe. I wszyscy No po co ty idziesz? Jego najstarszy brat, Eliab, gdzieś się wręcz obraził. To jest bardzo takie właśnie ciekawe, że my czasami, będąc w chwilach takich, ja mówię tu o sobie teraz, bo nawet ostatnio gdzieś tak jak powiedziałem, że dałem ulec się różnego rodzaju emocjom, nie spytałem Pana Boga, jak wyjść z tej sytuacji na początku, nie? I jakbym zapomniał, jakie możliwości daje Pan Bóg. Zacząłem słuchać komentarzy z zewnątrz, jakie są możliwości zewnętrzne. Nie słuchałem tego, co Pan Bóg mi daje, jakie daje mi możliwości. Zapomniałem o Bogu, zapomniałem o tym, żeby po prostu zapytać się, Panie, czy to jest Twoja wola? Czy Ty byś tak zrobił? Czy Ty byś tak chciał? Czy aby na pewno to, co robię, to jest dobre? Czy aby na pewno to jest ten kierunek? Czy aby na pewno wchodzę na dobrą ścieżkę? Nie zrobiłem tego. I to jest właśnie taki właśnie punkt, gdzie może być pułapka. Ja tylko jeszcze chcę tutaj powiedzieć, że na przykładzie Izraela Bóg pokazuje wojnę, jaka panuje wokół nas. Dzisiaj widzimy tą wojnę, możemy powiedzieć, że widzimy wojnę na Ukrainie i możemy powiedzieć, że Ukraina jest takim Dawidem, a Rosja takim Goliatem, nie? Bo możemy sobie cofnąć się miesiąc temu, jak Rosja napadła na Ukrainę, to każdy mówił, no 3 dni Ukrainy nie będzie. I ja specjalnie mówię też taką analogię, nie? Bo każdy tak myślał, no 3 dni Rosji nie będzie, Rosja tą samą potęgą to tymi czołgami rozjedzie, wjedzie do Kijowa, zrobi co chce i tak dalej i będzie ten, nie? I to jest właśnie to, że czasami my widzimy pewne rzeczy fizycznie, ale problem polega na tym, że to co widzimy, to może doprowadzić do tego, że się zlękniemy. Tu w Dawidzie nie było czegoś takiego, że on się zląkł. To, co on zrobił, to wyszedł naprzeciw okolicznościom. W porównaniu na przekór innym. Wszyscy inni w tej historii, kiedy Goliat lżył całe zastępy Izraela, stali i się lękali, bali, nie chcieli wyjść. Oni liczyli na to, że może to gdzieś kiedyś przeminie, że gdzieś kiedyś to po prostu ominą to bokiem. No nie. I cała właśnie taka lekcja, która tutaj jest, to widzimy, że ktoś, kto jest niepozorny wręcz, który się nie nadaje, wyszedł, powtarzam to trzeci raz, naprzeciwko okolicznościom. I tak samo dzisiaj można powiedzieć, że Ukraina dzisiaj też wyszła naprzeciwko okolicznościom tego, co się tam dzieje, nie? Wbrew opiniom, wbrew sytuacją, wbrew logice, wbrew temu wszystkiemu, co może go spotkać. I tutaj widzimy przykład Dawida właśnie, że wbrew logice, wbrew opiniom, wbrew różnego rodzaju sytuacji, on wyszedł naprzeciw okolicznościom. Widzimy tutaj w tej historii, że Dawid nie chlubił się, ale wskazuje na Pana Boga. On był pogardzany, najmniejszy ze swoich braci, szydzony, wyśmiewany, że nie pasuje do zbroi, tak jak powiedziałem. Tak jak powiedziałem, że pod ciężarem tej zbroi, którą mu dali, to się ugiął, to można powiedzieć, że to była komedia dla innych wielkich, odważnych wojowników. Ale prawda jest taka, że to Bóg go wybrał, najmłodszego, najmniejszego, do pokonania największego i najsilniejszego, którym był Goliat. I w całej tej historii, tu jak czytamy, jak Dawid stanął przed Goliatem i mówi, powiedział: dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i cię zabije i odetnę ci głowę. On powiedział: nie ja, tylko dzisiaj wyda cię Pan. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem, z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów Boga szeregów izraelskich. W tym wszystkim widzimy, że on na chociaż w najmniejszy sposób nie przypisywał sobie chwały dla siebie. I to jest też taka lekcja dla nas, nie? Że często jak coś, jak służymy, jak coś robimy i coś dokonamy, często potrafimy, ja mówię o sobie tutaj, też nie, że często potrafię, ja dzisiaj dokonałem to, dokonałem tego sam, jako Olgierd. Nie, ale właśnie tutaj na przykładzie można tu powiedzieć, że to Pan Bóg dokonał przeze mnie. To jest ta różnica, że nie ja, tylko Bóg, żeby zwrócić się na Boga i Jemu oddać chwałę. I tu w tym całej tej walce, w tych całych trudnościach, w całych okolicznościach, on złożył ciężar swojej troski, swojej walki na Pana Boga. On nie powiedział, że ja to zrobię. Powiedział, to Bóg zrobi przeze mnie. On miał wiarę, on wierzył w to, że Pan Bóg jest w stanie dokonać. On nie był w stanie pokonać Goliata. On nawet nie był w stanie nieść tego miecza, bo był za ciężki, walczyć, co dopiero walczyć. Wiemy, jak to zrobił. Pan Bóg dał mu sposób inny, o którym wszyscy nawet nie pomyśleli. Kamień i proce, kawałek sznurka. I czasami problem nasz polega na tym, że my gdzieś zapatrzymy się, gdzieś po prostu zagubimy się w tym, że nie docierają do nas możliwości, które daje nam Pan. Które są czasami prozaiczne, proste, a nawet można powiedzieć, że w oczach innych śmieszne. Ale to są sposoby Pana Boga, niekonwencjonalne. Bo Pan Bóg nie jest Bogiem z tego świata. On jest wszechmogący. I I taka prawda jest, że to dzięki sile i mocy Boga jesteśmy w stanie pokonać wroga i pójść dalej. I czasami, ja mówię o sobie, czasami problem jest taki, że stoimy, że stanę, zastanawiam się, myślę, rozważam, debatuję nawet. Mogę po prostu gdzieś tam rozmawiać z kimś, z żoną dyskutować, z przyjaciółmi, ale nie podejmę kroku do przodu. Nie wyjdę naprzeciw okolicznościom. A cała tutaj ta historia pokazuje na tym, że Dawid, który był młody, mały, najmniejszy, najmłodszy, rumiany, nie miał siły, on nie debatował tam. Jak zaczęli z nim debatować, to on odszedł. On nie słuchał tego, co mówią inni. On się skupił na tym, co Pan Bóg mógł przez niego zrobić. On wiedział, że skoro kiedyś Pan Bóg pokonał przez niego niedźwiedzia, lwa, to wiedział, że dzisiaj to samo może zrobić z Goliatem, który zastraszał cały naród. On nie debatował, nie stanął w tym szeregu i nie rozmawiał tam jak ci inni wojownicy, że król obiecał, że temu, a temu da to tyle. Oni stali i debatowali, ale kroku naprzód nie zrobili. Oni byli zaślepieni, oni nie widzieli tych możliwości Pana Boga. On udowodnił, że to dzięki sile i mocy Boga jesteśmy w stanie pokonać wroga. Podkreślał cały czas na każdym kroku, że chwała należy do Boga, a nie do niego. I jeszcze, co najważniejsze, powiedział coś takiego do tego Goliata, że dzisiaj cały świat pozna Boga Izraela jak ty zginiesz, tak krótko mówiąc. I on powiedział, że dzisiaj to świat pozna, że wszyscy, że nie tylko Izraelici, ale nie tylko Izraelici przypomną sobie o Panu Bogu, ale też i Filistyńczycy poznają Pana Boga. Słuchajcie, dzisiaj w Izraelu jest taka sytuacja, że wszyscy znają króla Dawida. Wszyscy. Tam jak się nie zapytamy, czy słyszałeś o królu Dawidzie, tam wszyscy. Tam jest hotel w Jerozolimie, kiedyś był najdroższy, nie wiem czy dzisiaj jest najdroższy, który się nazywa King David, król Dawid. Tam jest miasto Dawida, archeolodzy tam cały czas pracują. I wszyscy wiedzą w Izraelu. I wszyscy, którzy tam jadą do tego Izraela, też wszyscy wiedzą, że był kiedyś w historii, tam jest pomnik, jest grób też króla Dawida, choć dzisiaj wiemy, że to nie jest autentyczne, ale jest tam, modlą się, co niektórzy przy tym grobie. I wszyscy wiedzą, że był król Dawid w Izraelu, że był wielki król, który pokonał kiedyś Goliata, który ułożył królestwo Izraela. I to jest problem właśnie. Bo oni znają dzisiaj króla Dawida, ale niewielu zna Boga. A jeszcze niewielu zna Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. I to jest właśnie ten problem. A Dawid tutaj powiedział, dzisiaj cały świat pozna. On nie przypisywał sobie tej chwały. Cały świat pozna, że Izrael ma Boga. I tak samo czasami jest z nami, że my wiemy, my znamy Pana Boga, ale czasami jest tak, że po prostu świat nie może poznać Boga dzięki nam, tylko dlatego, że my się chowamy za szeregiem. Ja mówię to o sobie. To jest taki też przykład. Co zrobił Dawid? Dawid zrobił to, że się podniósł i poszedł naprzeciw wroga. I czasami Pan Bóg wymaga od nas, żebyśmy my się podnieśli. Żebym ja się podniósł. Żebym wstał i wyszedł na przekór okolicznościom naprzeciw wroga. I stanął przed nim i powiedział: nie, bo ze mną jest ten, który jest ponad tobą. Ze mną jest Pan Bóg zastępów. Ze mną jest ten, który zwyciężył grzech, śmierć na krzyżu. Ja jestem pod jego świętą krwią, pod błogosławieństwem jego. Ja wiem, do kogo należę. On jest ze mną. A jak Bóg z nami, to któż przeciwko nam? I Dawid to wiedział, tą starą, taką odwieczną prawdę, że kim jest ten, kto takie rzeczy czyni? To jest ten właśnie, który jest z nami. I tutaj, tak jak powiedziałem już wcześniej, że na przykładzie Izraela Pan Bóg pokazuje wojnę, która się toczy wokół nas. Ale na przykładzie tutaj tej wojny, którą Dawid stoczył, pokazuje nam też walkę, jak należy toczyć. Jak przeciwstawiać się. Jak nie pozwalać diabłu, żeby wkraczał na nas teren i próbował nas zastopować i zastraszyć. Pokazuje nam sposób. Pokazuje nam to, że tym sposobem jest wiara i poleganie na Panu Bogu, a nie poleganie na okolicznościach, na emocjach, na uczuciach. Ja powiem wam szczerze, że ja zacząłem polegać na swoich uczuciach, na swoich emocjach, na okolicznościach, a przestałem polegać na Panu Bogu. Ale dzięki Bogu Pan Bóg mi pokazał to, że to nie jest ten kierunek. I można sobie zadać pytanie, jak wiele mamy wiary i miłości, by czasami, by w chwilach próby porzucić wszystko z powodu Chrystusa i pójść za Nim dokądkolwiek On pójdzie. A mimo to w takiej godzinie próby możemy być pełni lęku. Można sobie zadać takie pytanie, nie? Ale widzimy tutaj na przykładzie właśnie Dawida, który w tej godzinie próby dla całego narodu, dla przyszłości, jako ten, który był najmniejszy, najmłodszy, wstał i podjął się ryzyka walki z wrogiem i wybawił naród od Goliata. Nie przez siebie, ale dzięki Bogu. Możemy sobie też zadać pytanie, czy mamy dość wiary i łaski, by zwracać się do Jezusa w każdym kłopocie, wołając do Niego: Panie, ratuj nas, nie? Ja powiem szczerze, że mi czasami brakuje tego w moim sercu i pamięci, żeby właśnie w każdym kłopocie, w każdym takim doświadczeniu powiedzieć: Boże, pomóż mi, ratuj mi, wskaż mi drogę. Zamiast polegać na Panu i wierzyć w to, że mimo, że są te takie trudne chwile, że i tak, jeżeli będę Jemu ufał, to i tak będzie wszystko dobrze. Bo On da wyprowadzenie. I prawda jest taka, że jeśli w takiej sytuacji, w takiej chwili staniemy, tak jak wstał Dawid, bo on wstał i wyszedł, zrobił krok do przodu, to głowa tego Goliata spadnie, jeżeli to uczynimy. Kwestia jest stać i wyjść. On zrobił to, że on słyszał, co Goliat do niego krzyczał. Z czym ty wyszedłeś? Do kogo ty wyszedłeś? Jak do psa z kijem na mnie? Zaraz ciebie rzucę tutaj zwierzęciom na pożarcie. Słyszał te groźby, ale on się nie zląkł tego. On wyszedł, wstał i stanął naprzeciwko niego i powiedział mu: Ty zelżyłeś dzisiaj. Ty zelżyłeś dzisiaj, ale Pan Bóg, do którego ja należę, wyda ciebie mi i ty zginiesz. On nie przyjął tego zastraszania, gdzie przyjął cały naród, był w lęku, bali się i się cofali, można powiedzieć. On nie, on wyszedł naprzeciwko. I to jest, moi drodzy, też dla nas taka lekcja, że każdy z nas ma takie trudne chwile, gdzie czasami pali nas ogień, czasami jesteśmy przypiekani przez różne sytuacje, ale tak jak Dawid powiedział, że wojna ta nie należy do nas, ale należy do Pana Boga. I on będzie walczył. Najgorsze jest to, że o tym się zapomina. I taka prawda jest, że niech modlitwa Panie dodaj nam wiary będzie zawsze częścią naszych codziennych próśb. I tak jak wspomniałem już, nie debatowanie, bo czasami jest tak, że my się pogłębiamy, ja wiem sam o sobie, że pogłębiamy się nad problemem, dyskutujemy, rozważamy, rozmawiamy, rozmyślamy, oceniamy, opiniujemy, ale brakuje modlitwy. Tak w moim przypadku było. Brakowało modlitwy. Co ja, Panie, mam z tym zrobić? Pokaż mi, daj mi wyjście, daj mi kierunek. Ja rozmyślałem, ja po prostu byłem myślami zupełnie gdzie indziej. Ja myślałem, jak tutaj w banku gdzieś tam wypłacić pieniądze, bo i chciałem, żeby nie stracić ich, nie? Ale nie zapytałem się Pana Boga, nie? Co ja mam z tym zrobić? Czy to jest dobry kierunek? Czy tak? Dałem się pochłonąć emocjom. I prawda jest taka, że te próby takie, które są czasami, choć one są trudne, bolesne i nieznośne, nie są wygodne, ale one są też potrzebne, bo być może nigdy byśmy nie, ja bym nigdy nie poznałbym swojej słabości dzięki temu. Słabości swojej wiary. Tutaj muszę dodać, że w obliczu takiej próby być może nigdy bym nie poznał słabości swojej wiary, tylko po prostu polegał na sobie. Dopóki nie znajdziemy się w takim ognistym piecu prób i niepokojów. Mamy ten taki piec prób i niepokojów praktycznie na co dzień, dzisiaj już od paru lat ładnych, od COVID-a cały czas coś się dzieje i teraz jeszcze coraz więcej mówią, że żywności zabraknie i w ogóle, ale to wszystko my wiemy, bo to jest w słowie powiedziane, to mamy Biblię i wiemy, że to świat czeka. I tylko widzimy, jak to postępuje. Ale prawda jest taka, że należy wstać, po prostu wstać i zaufać Bogu, cokolwiek by się nie działo. Błogosławiony i szczęśliwy jest ten, kto doświadczy, że jego wiara może przetrwać ogień. I tak jak Hiob powiedział w Księdze Hioba, rozdział 13, 15 wiersz. Oto choćby mnie zabił, jeszcze będę mu ufać. Możemy stanąć kiedyś przed taką sytuacją, przed takim doświadczeniem, że choć my nie mamy, ale na Ukrainie już nasi bracia mają taką sytuację, że choćby mnie zabił, choćby ktokolwiek by mnie zabił, to będę stał i będę ufał Bogu. To jest trudne, ale tego sobie i wszystkim wam życzę, żeby tak było. My jako Kościół mamy wspaniały powód, by dziękować Bogu za to, że Jezus, nasz wielki arcykapłan, jest pełen współczucia i czułości. Bo taka jest prawda, że Pan Bóg, znając nas, On wie, jakim tworem jesteśmy, zna nasze ułomności. On nas nie odrzuca. Tak jak powiedziałem na samym początku, że my możemy się zawieść na najbliższych, na sobie samych, ale nigdy nie jesteśmy w stanie się zawieść i na naszym Panu, na Bogu, na Jezusie Chrystusie. On zna nasze ułomności i z każdą tą ułomnością możemy przyjść do Niego z wiarą. I to jest właśnie prawdziwa tożsamość naszego Boga Wszechmogącego. Tak jak ci wtedy pytali, kim On jest, to jest właśnie prawdziwa tożsamość, że w największych chwilach próby, kiedy otaczają nas największe burze, choć jeszcze takich ja nie doznałem, mały deszcz gdzieś pokropił i już się wystraszyłem, a to zawsze możemy na Nim polegać. I tak jak wspominałem o Dawidzie, że on podniósł się, poszedł naprzeciw wroga, on nie unikał go, on po prostu wierzył, że Pan Bóg jest z nim. W przypowieściach Salomona w 10 rozdziale jest napisane, gdy burza szaleje, bezbożny ginie, lecz sprawiedliwy stoi na gruncie wiecznym. W ogóle ten 10 rozdział przypowieści Salomona od 24 do 32 to jest ciekawe takie porównanie, co Biblia mówi o bezbożnym i co Biblia mówi o sprawiedliwym, jak my wyglądamy w oczach Boga. Ale tak jak tu jest powiedziane, że gdy burza szaleje, bezbożny ginie, lecz sprawiedliwy stoi na wiecznym gruncie. Pan Bóg jest wieczny. On jest skałą zbawienia naszego. I bezbożny nie ma tego oparcia. Goliat nie miał tego oparcia. Goliat miał oparcie w sobie. I on musiał przegrać. Taki był jego koniec. I tak jak powiedziałem, że tutaj w tych przypowieściach Salomona w 10 rozdziale to jest taki ciekawy kontrast między tym, co jest obiecane sprawiedliwemu, a tym, co ostatecznie spotka bezbożnego. Zachęcam was, żebyście sobie przeczytali to w domu. Sprawiedliwi są nazwani nazwani prawymi. Wszyscy oni boją się Boga. To mówi wiersz 27. Bezbożni są czyniącymi nieprawość oraz przewrotni. to są ci, którzy nie mają przed sobą bojaźni Bożej, tak jak w liście do Rzymian jest powiedziane. Sprawiedliwym obiecuje się odpowiedź na modlitwę. I to jest nasza gwarancja, że jest odpowiedź według woli Boga, od razu chcę zaznaczyć. Według woli Pana Boga. On da swoją odpowiedź i da swoje wyprowadzenie. Sprawiedliwym obiecuje się wieczne bezpieczeństwo, nadzieję i radość, siłę Pana, stałą pozycję, mądrość i rozeznanie. Ale to wszystko w oparciu o Pana Boga. To wszystko w oparciu o Pana, a nie w oparciu o własne uczucia i emocje i okoliczności. Bezbożnym obiecuje się strach, usunięcie, krótkie życie, śmierć ich oczekiwań, destrukcję, utratę mieszkania i utratę mowy. Goliat jak dostał, to przestał mówić. On już więcej nic nie wypowiedział. On jak zarobił kamieniem, tak już koniec. On już więcej już nic nie wypowiedział. I to był jego koniec na końcu. On wyszydzając z Boga, stracił wszystko. Nie było dla niego odwrotu. Nie było dla niego ratunku. I tutaj Biblia mówi prawdę, że bezbożni przestają mówić. I prawda jest taka, że niech modlitwa, Panie, dodaj nam wiary, będzie zawsze częścią naszych codziennych prób. Niech to będzie. Na koniec jeszcze chcę przeczytać. Dzisiaj rozważałem Ewangelię Łukasza, 16 rozdział, 12 rozdział, przepraszam. Wiersze 35 do 38. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. To mówi Pan Jezus. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zostanie ich tak, błogosławieni oni. Amen. I niech to słowo będzie z nami. Amen.